ktoś zapukał do drzwi i zapytał, czy jest pan profesor? A Ania powiedziała, tu żadnego profesora nie ma, to jest tylko mój tata.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Założyciel stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, Krzysztof Skóra, zmarł kilka dni temu po ciężkiej chorobie. Rodzina pochowała go na cmentarzu witomińskim. Odszedł człowiek z pasją, mówili ci, którzy przyszli na uroczystość. Pasja, umiłowanie natury, radość z zajmowania się rybami, fokami, roślinami. Radość z tego, że jest się częścią ekosystemu, mawiał profesor Krzysztof Skóra. Radość z posiadania wspaniałej rodziny. Żona Ewa i dwie wspaniałe córki profesora, Ania i młodsza Jagna, zgadzają się na rozmowę. Pukam do drzwi mieszkania przy ulicy Piłsudskiego w Gdyni. Rodzina pana profesora prawie w komplecie. W drzwiach staje żona Ewa Skóra. Najmłodsza córka Jagna trochę się spóźni. Siadamy więc na wygodnej kanapie z córką Anią i żoną Ewą.
Kiedyś policzyłam, to tak naprawdę sami byliśmy 2 dni w roku. Także żył tak, jak chciał. Bardzo intensywnie, bardzo szybko. Nikogo nie słuchał.
Nie próbowała go pani czasami przystopować, wyciągnąć gdzieś na urlop w góry?
Jeździliśmy na urlopy, tylko nasze urlopy zwykle wyglądały troszeczkę inaczej. Bardzo często formą urlopu był na przykład objazd wybrzeża ze studentami, gdzie sypialiśmy na plażach, w namiocikach, przebierając jakieś badziewie z morza, wybierając rybki.
Wtedy się najlepiej wypoczywa.
W zasadzie też harmonogram urlopu był podyktowany tacy spotkaniami naukowymi, tak to można powiedzieć. Tata wybierał destynację na podstawie konferencji, które chce odwiedzić, plus atrakcjami były lokalne akwaria.
Wy się zgadzałyście.
To było dla nas oczywiste, że tak to powinno wyglądać.
Unikał wszelkiego rodzaju lekarzy, badań.
Człowiek natury.
Myślał o tym, co ma do zrobienia, a sprawy leczenia, sprawy zdrowia jakby odpychał na czas dalszy. Zawsze wydawało mu się, że jeszcze będzie na to miał czas. No i do końca po prostu biegał do pracy. Jednego dnia ciężko pracował, na drugi dzień miał zabieg ratujący życie. I tak wyglądało właściwie całe jego życie, cały czas.
A w końcowej fazie to była po prostu grypa, infekcja, tak?
Tak, oczywiście. Poważne sprawy już, chorowania, że tak powiem, były. Miał już właściwie za sobą. A właściwie jedna z naszych przyjaciółek powiedziała, że właściwie zabiła go przyroda, wirusy i bakterie. To było dokładnie tak. Ja spojrzałam w kalendarz, mówię, foka musi mieć imię. I spojrzałam w kalendarz, mówię, o, imieniny Balbiny, mówię, fajne imię dla foki. No i tak już zostało.
To był rok 92?
Chyba tak.
Ja troszeczkę później?
Ja nie mam poczucia czasu. Ania, pamiętasz, który to był rok?
To było po prostu dawno temu.
Pamiętam odnośnie foki Balbiny, że jak do nas trafiła, to miała jeszcze takie dziecięce futerko. Ja zbierałam to futerko i z tego futerka powstała kołderka lalki Barbie.
Tak czułam, że coś z tego powstało i to było takie białe, podejrzewam.
Tak, takie białe. Mama, pamiętasz, jak ono się nazywa?
Nie pamiętam.
Bo foki nie są wcale szare, jak są malutkie.
Nie, foki jak są małe, są białe, śliczne i to futerko później im tak wychodzi, jak wszystkim zwierzakom się je zbiera, no i stąd moja kołderka lalki Barbie. A jaki to był dom? To był dom otwarty, zresztą to wspominamy teraz w tych ostatnich dniach. Zresztą to jest cały czas dom otwarty. I zawsze tatą trzeba było się dzielić z resztą świata i to było dla nas takie naturalne, że nie ma tej granicy, gdzie się kończy życie zawodowe taty, a zaczyna prywatne, bo jego współpracownicy byli jego przyjaciółmi, osoby, które przychodziły w sprawach służbowych, to również byli serdeczni przyjaciele i to się w ogóle nie zmieniło. I teraz tyle osób do nas dzwoni, pisze, odzywa się i dalej nie ma tej granicy, kto jest jego znajomym z pracy, a kto jest jego przyjacielem. Mam nadzieję, że to też się nie zmieni.
Tak, tak było zawsze, od kiedy pamiętam, a no, przeżyliśmy razem no, ponad 40 lat. Właściwie od pierwszego dnia spędzaliśmy całe dni ze sobą i tak było do końca, ponieważ mieszkaliśmy w jego miejscu pracy. Także żartował sobie, że jak zaśpi do pracy, to nie ma możliwości nadrobienia na dystansie do gabinetu, ponieważ praktycznie pracował za ścianą.
Tam był wasz dom.
Tam był nasz dom. Na początku mieszkaliśmy w jego gabinecie między dwoma biurkami na podłodze. Studenci i wszyscy goście jadali na naszych naczyniach. Studenci przypalali nasze ślubne garnki. Także no, nasze życie po prostu nigdy nie było tak naprawdę oddzielone od spraw zawodowych. Tylko to wszystko się toczyło w naszym domu. Ja pamiętam właściwie wszystkie etapy budowy dzisiejszej stacji. Od czasów, kiedy zamieszkaliśmy w starej wędzarni, kiedy Krzysztof dostał dwa pomieszczenia. Pierwsze socjalne wędzarzy, gdzie po prostu jak zobaczyliśmy, jak tam jest, to po prostu trzeba było zakasać rękawy. No i skrobać ściany do tynków, tynkować, malować, własnymi rączkami robić meble, bo wtedy niczego nie było. Pierwszy raz byliśmy tam w latach, no, zaczęliśmy pomieszkiwać mniej więcej od 76 roku.
Jaki to był dom na Helu?
Na początku nie było fok. Mój mąż jest ichtiologiem i budował stację terenową Wydziału Oceanografii. O fokach wtedy nikt nie słyszał. Foki pojawiły się troszeczkę przypadkowo, ponieważ znalazła się na brzegu w Juracie ranna foka. Miała kilkanaście ran kłutych. No i trzeba było się nią po prostu zaopiekować. Początkowo trafiła do pod dach, w akwariach zamieszkała.
Potem basen był wybudowany?
Basen był już częściowo przygotowany, ponieważ postanowiliśmy zrobić sobie taki zbiornik, no taki Garten Tyson, taki zbiornik, jak to określić, rzeczywiście dół po szambie, który Krzysztof kazał no, wybetonować i przystosować do przyszłego jakiegoś tam ładnego zbiorniczka takiego, który miał tam poprawić nam wygląd.
I tam ona zamieszkała.
No i kiedy się zjawiła foka, no to po prostu zbiornik był gotowy, napełniliśmy wodą, no i zamieszkała Balbina. I tak, takie były początki.
Kiedy do pani zaczęło docierać, kim jest pani tato?
Chyba dopiero jak się przeprowadziłam do Gdyni. To znaczy okazało się, że ten tata, który dla mnie przede wszystkim był takim działaczem, człowiekiem pracy, wiecznie pełnym sił, zapału i pomysłu, że on ma bardzo dużo przyjaciół i znajomych. I Gdzie się nie pojawiłam w Gdyni, czy to w szkole, czy na studiach, mimo że w żaden sposób nie byłam związana z przyrodą sama, to wszyscy się mnie pytali, czy to jest mój tata.
To było dziwne.
I to tak, i to było zaskakujące i dopiero wtedy odkrywałam tak naprawdę, jak szerokie grono znajomych ma wszędzie i jak wiele osób wie o jego działalności.
Krzysztof był takim osobnikiem, który działał w różnych dziedzinach. On był w czasach studenckich przede wszystkim działaczem koła, ale przede wszystkim też długo był szefem Komisji Kultury, organizował różne imprezy.
Interesował się muzyką, literaturą?
Oczywiście, także nasze młode lata były naprawdę niezwykle bogate i takie bogate w najróżniejsze działania. Także.
A jak w młodości to więcej czasu spędzaliście w Gdyni, czy na Hel częściej go tam ciągnęło?
No, całą młodość, nasze wspólne młode życie spędziliśmy przede wszystkim na Uniwersytecie i w Gdyni. Dopiero pod koniec lat 70. chyba, jak był na Antarktydzie, dostał telefoniczną propozycję organizacji stacji terenowej w Helu.
Ile miał lat wtedy?
Nie pamiętam.
Proszę, młody chłopak.
Tak, to było na samym początku kariery zawodowej.
Nie.
W 78, tak to było?
To było na Antarktydzie pierwszy.
Pierwszy raz na Antarktydzie był chyba właśnie w 78 roku, bo był na trzech wyprawach. Ale wtedy właśnie chyba zapadła ta decyzja. Także to były takie pionierskie czasy. W tym czasie troszeczkę pomieszkiwaliśmy w Gdyni, troszeczkę na Helu. Coraz więcej czasu spędzaliśmy na Helu, bo coraz więcej było tam po prostu do zrobienia. W Gdyni Krzysztof miał do dyspozycji połowę biurka, a tam duże, że tak powiem, pole do popisu, chociaż to były niezwykle spartańskie i ciężkie czasy.
Dlatego pewnie go to nie przeraziło na początku.
Oczywiście, ale ta działalność, to nasze życie było takie właśnie bardzo intensywne, bogate, mnóstwo właśnie ludzi wokoło. Duży kontakt miał nie tylko ze studentami, ale również środowisko rybackie jakoś go zaakceptowało i miał mnóstwo przyjaciół, dużą pomoc ze strony rybaków, których no, często traktował bardzo opiekuńczo.
Panie, przejęłyście po nim zainteresowania córki pana profesora Krzysztofa Skóry? Jak to jest?
Myślę, że moja siostra przejęła trochę zainteresowanie. Ona jest dietetykiem i ryby miały zawsze specjalne miejsce w naszym domu i tata zawsze pilnował, żeby te ryby to były bałtyckie, z prawidłowego źródła, że się tak wyrażę. Zwraca uwagę na etykiety. Marzyło mu się, że te etykiety z naszymi szprotkami też będą oznaczane jakimś znakiem, który mówi o tym, że są przyjazne dla morświnów i fog. I jak na swojej pracy też te ryby ceni ponad wszystko.
Stąd ten wpis na Facebooku był, by ludzie, którzy nie mogą może tego dnia przyjść, w dniu pogrzebu, zjedli po prostu rybę.
Tak, ja też wiem, że on właśnie tego by sobie życzył, żeby myśląc o jego pamięci, patrząc na te produkty w sklepach, dopytywać jeszcze, czy to jest polski śledź, czy jak był złowiony, i w ten sposób wspierać to rybołówstwo tu w Polsce.
Czyli mrożonych ryb w państwa domu, w domu państwa Skórów nie było.
Nie.
Zresztą tata był też doskonałym kucharzem i on i nasz dom to było chyba jedyne miejsce, gdzie ryba musiała trochę odczekać i niewiele osób wie o tym, że jak ryba jest bardzo świeża, to się wygina na patelni.
Ja wiem, bo jestem z Mazur akurat, ale to faktycznie jest ciekawostka.
Tak, tata bardzo lubił gotować i te ryby właśnie musiały czasami chwilę odczekać, żeby się nie wyginać na tej patelni. I no, tak to z przyzwyczaju do dobrej kuchni, że czasami ciężko nam pójść do restauracji, bo najlepsza ryba to i tak zawsze była w domu.
A takie danie popisowe pana profesora, taty? Co prosiłyście najczęściej na przykład, co wychodziło mu idealnie?
No miał dwa takie dania w moim odczuciu. Jeden przepis to jest łosoś na ciepło, gotowany z takim specjalnym sosem z mleczka kokosowego i szwedzkich przypraw. A moje drugie ulubione danie, chociaż to w zasadzie taka przekąska, to jest łosoś marynowany w brędy. Surowy łosoś marynowany w brędy. I tym tata absolutnie podbił moje serce.
Robił też genialne śledziki. Przepis przejął po ojcu, który no, zresztą też nauczył go gotować, razem z nim wędkował, bo oprócz tego, że Krzysztof był ichtiologiem i patrzył na ryby z perspektywy nauki, no to przede wszystkim lubił je łowić. Wszystkie ryby, które badał do pracy magisterskiej, złowił własnymi rękoma, a pisał pracę ze szczupaka. Wtedy jeszcze szczupak był w Zatoce Puckiej.
Teoretyk, praktyk. W jednej osobie.
Tak? I konsument. Tak.
Konsument.
Gotował rzeczywiście genialnie, tego nam bardzo będzie brakowało. Pyszne zupy rybne.
On zresztą uważał, że ichtiolog to musi dobrze, dobrze gotować, że to jest jego obowiązek wiedzieć, jak przyrządzić tą rybę, którą bada.
On kiedyś opowiadał, że w młodości się nie przelewało, kiedy nie było kurczaków, to gotowało się zupę na głowach z dorsza.
Oczywiście mama zawsze powtarza, że on jest wychowany na rosołkach właśnie z dorsza.
Ale też to wydaje mi się, że niewiele osób ma takie wspomnienia. Rzeczywiście jak w młodości się nie przyjadało, to myśmy jadali sałatki z kalmarów. Tak. Bo kalmary tata dostał z Antarktydy.
Kiedy właśnie w sklepach leżały kalmary, wszyscy biegali za mięsem, a Krzysztof jechał do Gdyni z pojemnikiem i przywoził po prostu obłożony lodem pojemnik kalmarów i nie mieliśmy problemów.
Coś, co teraz jest rarytasem, prawda?
Tak,
odwróciły się czasy. Ośmiorniczki, kalmary.
Mam wrażenie, że u was był ciągły ruch, ciągle coś się działo, było mnóstwo działań. Nie było takiej, to nie była państwa rodzina.
Spacery zwykle też nigdy nie były takie zupełnie bezinteresowne, tylko akurat coś tam trzeba było w porcie zobaczyć, no to żonka, chodź na spacer. A przy okazji załatwiało się jakieś sprawy.
Ile czasu wam zajęło przejście przez Hel? Podejrzewam, że zatrzymanie się i rozmowy to też ten spacer wydłużały.
Oczywiście, mnóstwo znajomych, mnóstwo przyjaciół, wstępowanie na jakieś tam kutry, spotykanie ludzi oczywiście. Ja pracuję w szkole, więc oczywiście też dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry co chwilę, więc ciężko się po Helu chodziło.
Siostra, rozumiem, nie dojedzie.
Jedzie. Ja myślę, że ona by bardzo chciała być, bo tak naprawdę to jej był apel na Facebooku o zjedzenie ryby i jedzie.
Ale czekamy. Czekamy, może dojdzie. Bardzo dobrze. W takim razie rozmawiajmy dalej.
Był taką osobą, na którą można było liczyć. Jeżeli coś się działo rzeczywiście w rodzinie, co wymagało jego obecności, to ja nie miałam wątpliwości, że on zawsze będzie. Że zawsze pomoże w każdej sytuacji w środku nocy, chociaż będzie nie wiadomo jak przepracowany, to rodzina była na tyle ważna dla niego, że wtedy był w stanie wykrzesać te jeszcze dodatkowe siły. Zresztą Ania, ty opowiadałaś, że kiedyś sama się zdziwiłaś, jak zobaczyłaś, że w którejś książce, gdzie były przedstawione jakieś tam ważne osoby wybrzeża, napisał, że najważniejsza dla niego jest rodzina.
Że jest najbardziej dumny z rodziny. Ja wtedy to zinterpretowałam, że jest dumny, że ona przetrwała pomimo tych wszystkich zawirowań wokół jego życia zawodowego. No ale no, ja go za to szanuję, że pracował z pasją dla pasji i był nawet dość ekstremalny w niektórych swoich poglądach. Na przykład jak jeździliśmy z Helu do Gdyni, to potrafił wyjść z samochodu w chałupach i zrobić zdjęcia wszystkim samochodom, które łamały przepisy wjeżdżania na trawnik wokół szosy, dlatego że jest to park krajobrazowy, i wysłać wszystkie te zdjęcia do odpowiednich władz, bo on nie uznawał łamania przepisów. On zawsze uczciwy aż do bólu.
Wiele osób pewnie patrzyło na te samochody i wiedziało, że są złamane zakazy, ale nikomu się nie chciało wysiadać i robić zdjęć. To sama wielokrotnie tak podchodzę do pewnych rzeczy, a no jednak tutaj wyszła taka...
Jemu się chciało. Tak, zawsze jemu się chciało i właśnie konsekwentnie działał na rzecz na rzecz ochrony, a półwysep traktował w ogóle specjalnie.
On zawsze uważał, że przyrodę należy chronić nie dla samego chronienia przyrody, tylko uważał, że z przyrody również należy czerpać. Przyroda jest dla ludzi. Tyle tylko, że trzeba to robić w taki sposób, żeby nie przesadzić, żeby mogła się w sposób zrównoważony rozwijać.
W tych ostatnich latach tata też odkrył media społecznościowe. I tak jak na co dzień, wydaje mi się, że miał trochę poczucie, że no, że tak, że rybacy z nim walczą i że tyle osób go nie rozumie, a przecież on chce dobrze, to jak odkrył media społecznościowe, gdzie był profil Fokarium i czytał te słowa wsparcia, to wydaje mi się, że też dawało mu dodatkową siłę do działania, bo bardzo dobrze rozumiał internet i jak się foki rodziły, jak foki wypuszczali, to zawsze gwarantował, że ma zdjęcia gotowe do podesłania i że musimy je umieścić czym prędzej, bo ludzie też czekają na to. I wiem, że uważnie śledził i Fokarium, i Dom Morświna, i Ekopatrol i rzeczywiście czytał komentarze, patrzył jakie zasięgi uzyskują te jego wiadomości i czerpał siłę z tego, że tego wsparcia w Polsce ma sporo, że może tutaj na wybrzeżu niekoniecznie wszyscy są jego fanami, ale gdzieś tam statystyczny Polak, bo wiem, że też badał, kto odwiedza Fokarium, wiedział, że bardzo dużo osób jest z Warszawy, wierzył, że ma wsparcie gdzieś tam kawałek dalej i że ci samozwańczy ekolodzy też są w tym kraju.
Dołącza do rozmowy druga z córek pana profesora.
Jagna.
Miłośniczka ryb.
Ale bardziej z punktu widzenia kulinarnego.
Już tutaj się dowiedziałam o tym, jak tata świetnie gotował i już teraz wiemy, skąd ten wpis na Facebooku, który się nam bardzo podobał zresztą, którego pani jest autorką.
Tak, no tata zawsze dbał o to, żebyśmy od dziecka jadły dużo ryb i jakoś tak wpoił nam to, że ryby mogą być smaczne, że można je dobrze zrobić.
Nie tylko zdrowe.
Nie tylko zdrowe. Tym zaczęłam się interesować tak naprawdę później, bo o tym jakoś nigdy nie było mowy w domu.
Tylko... Radusia była nietypowym dzieckiem. Jak wchodziłam z nią do sklepu, to nigdy nie mówiła: mama, kup mi tą czekoladkę, tylko zawsze krzyczała: mama, kup mi tą rybkę. Te nasze dziewczyny były od początku jakby wciągnięte w życie stacji. Jak nie było nikogo do pomocy w Fokarium, przy fokach, to Jagusia jako ile miałaś lat? Jak...
Nie wiem, 8 może?
8 zajmowała się po prostu już tak rzeczywiście... w sposób zadeklarowany, karmiła foki, sprzątała po nich. Ja pamiętam też takie momenty, kiedy nikogo nie było na nocnych dyżurach, a trafiały się młode osobniki fok, którymi trzeba było zajmować się na okrągło całą dobę. No to przez całą noc wstawałam, pomagałam również przy karmieniu w sposób taki specjalny, przez rurę. Pomagałam pracownikom stacji w karmieniu.
Bo to jest specjalny sposób karmienia fok.
Oczywiście, jedna osoba musi siedzieć na foce, druga wkłada taką rurę, przez którą się...
Tutaj mówimy o fokach, które żyją na wolności. To nie są te foki z Fokarium, z basenu.
Tak, tylko bo te, które są w basenie...
Trafia się nam chora foka, nam, która się trafia w stacji chora foka znaleziona na wybrzeżu, no to po prostu trzeba ją tak jakby zaintubować i wrzucić u niej bezpośrednio do żołądka.
Bo inaczej nie nakarmi się.
Inaczej się nie nakarmi, foka nie wie o tym, że z ręki można.
No, nasze mieszkanie było w ogóle nad szpitalikiem foczym, więc jak te foki trafiały pod opiekę, no to oczywiście przez całą dobę słyszałyśmy te płacze focze, także pod tym względem też nasze miejsce, gdzie żyliśmy, było troszeczkę inne.
Ale można było zasnąć?
Tak, oczywiście, chociaż to troszkę oczywiście...
Gorzej było, jak się trafiało akurat na sekcję. To wtedy nie odgłosy, a zapachy.
Zapachy dochodziły bardzo intensywnie.
Całej stacji
tak.
Po prostu się tak śmierdziało. Też przede wszystkim jak byłyśmy małe, to dla nas nie było nic nietypowego. po prostu przychodziło się do taty do laboratorium, a tam akurat kroiło się jakiegoś morświna, albo ryby, albo foki. Ja nawet na swoich obrazkach jakichś z dzieciństwa widzę rysunki taty z pracownikami krojącego właśnie jakieś zwierzęta w sali sekcyjnej.
Bo to jego praca.
Tak, to jego praca. I to właśnie takie obrazki malowałam w dzieciństwie. Mama przy tablicy ucząca dzieci, a tata w pracy z morświnami i fokami.
Miał wrogów ojciec?
No zdecydowanie miał wrogów.
Ale dyskutował z nimi, rozmawiał z nimi, nie kłócił się z nimi, prawda? To nie był człowiek zadziorny, kłótliwy, to nie był człowiek napastliwy, to nie był człowiek agresywny, pan Krzysztof Skóra.
Miał dużo cierpliwości do wszystkich zawsze swoich oponentów.
Zawsze dawał szansę wszystkim i bardzo długo czekał, aż zaczną myśleć. Nigdy nie słyszeliśmy tak naprawdę w domu, żeby o kimś mówił źle. Nawet jeżeli mieli inne zdanie, to...
Dawał szansę.
Dawał szansę. Raczej wolał przemilczeć, niż mówić o kimś źle.
To rzadkie wśród naukowców.
To raczej właśnie my często się tam denerwowałyśmy, krytykowałyśmy.
Natomiast, powiedz wprost,
tak,
prawda?
Powiedz wprost, zrób. No przecież możesz...
Czasem tata nawet mówiąc o czymś próbował jakby naprowadzić swoich dyskutantów na jakieś wnioski. Ja się zastanawiam, dlaczego on nie napisze wprost, przecież to jest takie oczywiste. A on chciał, żeby jednak ci ludzie sami do tego doszli, żeby pomyśleli trochę.
Pamiętacie takie najbardziej gorące spory ostatnio, z ostatnich 5 lat na przykład? O co tak naprawdę tam szła bitwa?
Myślę, że chyba błękitna wioska była najbardziej dyskutowana, zwłaszcza, że już teraz mamy szersze dyskusje w internecie i ten hejt internetowy też nie ominął i bardzo się też denerwowało, jeżeli my na ten temat dyskutowałyśmy i nie pozwalał na to, żebyśmy my zabierały głos w tych dyskusjach internetowych, chociaż tak było ciężko. Dwa razy się złamała.
Chciał was w jakiś sposób pewnie ochronić, tak, żebyście nie wciągały się w to tak za bardzo, tak, że da sobie radę ze wszystkim.
Tak, tak. Że w końcu ci ludzie, też miałam nadzieję, że ci ludzie po prostu w końcu dojrzeją do prawidłowego myślenia, takiego trochę niestandardowego i jednak zgodnego właśnie z tą jego ideologią. Też zrozumiałam, że to jest coś dobrego nie tylko dla ochrony środowiska, ale też dla miasta, dla ludzi tam mieszkających.
Nie można zastąpić niektórych ludzi. Nie ma ludzi niezastąpionych, tak się mówi, ale chyba w tym wypadku to tak nie jest.
Ale tata też podkreślał wiele razy, że w tej chwili ma załogę na stacji no jak nigdy, że ma taką mieszankę różnych charakterów i umiejętności, bardzo dumny ze wszystkich swoich pracowników i nie ma osób niezastąpionych, ale wierzę, że ta grupa osób jest w stanie w różnych aspektach przejąć jego działalność. Tak jak powiedzieliśmy na początku, on był ichtiologiem, a tak naprawdę jest utożsamiany z bałtyckimi ssakami, więc wierzę, że tych ludzi jest na tyle dużo, że każdy przejmie jakiś jego kawałek działki.
Krzysztof Skóra urodził się w 1950 roku w Gdyni, był ichtiologiem. Ekspertem do spraw biologii oceanicznej. Walczył o ochronę wód i ssaków bałtyckich. Na Półwyspie Helskim założył znane w całym kraju fokarium. Tyle. Aż 3 zdania na zakończenie tej mojej audycji. Mało, o wiele za mało. Ci, którzy znali Krzysztofa, mogą dopisać, dopowiedzieć resztę. Córki profesora prosiły mnie o ulubiony utwór taty. Prośbę tę spełniam z przyjemnością. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.
Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. la mer. Et à Bercy, le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Près des étangs, des grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.